Lekcja ósma, 19 sierpnia. Od niewolników do dziedziców. Tekst pamięciowy. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. List do Galatów 4, 7. Paweł pisze do Galatów, że nie powinni żyć i postępować jak niewolnicy, ale jak dzieci Boga ze wszystkimi należnymi prawami i przywilejami. Tej prawdy nie rozumiał Marcin Luther. W miarę, jak jako młody człowiek nabierał coraz głębszego przekonania o swojej grzeszności, starał się uczynkami uzyskać przebaczenie i spokój ducha. Prowadził surowe życie, usiłując przez post, czuwanie i biczowanie się pokonać złe skłonności swojej natury, od których nie mógł się wyzwolić, nawet żyjąc jako mnich. Nie cofał się przed żadną ofiarą, przez którą miał nadzieję osiągnąć czystość serca, która zapewni mu Bożą aprobatę. Jak później powiedział, był pobożnym mnichem przestrzegającym reguły zakonnej, a jednak mimo to nie znajdował wewnętrznego spokoju. Gdyby w ogóle mógł mnich zakonnictwem swym dojść do zbawienia, to niezawodnie byłby miatakowym. Ale te wszystkie starania spełzły na niczym. Dopiero gdy zaczął rozumieć prawdę o zbawieniu w Chrystusie, objawioną między innymi w liście do Galatów, zaczął pojmować duchową wolność i nadzieję, jakie były dla niego dostępne. Zmiana myślenia Lutra przy okazji zmieniła bieg dziejów świata. Niedziela, 13 sierpnia. Nasz status w Chrystusie. Zobacz list do Galatów 3, 26-29. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Pamiętając o list do Galatów 3, 25, przeczytaj list do Galatów 3, 26. Jak ten fragment listu pomaga nam zrozumieć nasz związek z prawem teraz, gdy zostaliśmy odkupieni przez Jezusa? List do Galatów 3, 25. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. List do Galatów 3, 26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Słowo albowiem na początku list do Galatów 3, 26 wskazuje, że Paweł widzi bezpośredni związek między tym wersetem a wersetem go poprzedzającym. Podobnie jak syn Pana pozostawał pod władzą wychowawcy, gdy był nieletni. Mówi Paweł, tak ci, którzy przyszli do wiary w Chrystusa, nie są już nieletnimi, ich związek z prawem uległ zmianie, ponieważ są teraz dorosłymi synami Boga. Oczywiście słowo synowie użyte tutaj odnosi się nie tylko do mężczyzn. Paweł najwyraźniej nie dzieli wierzących ze względu na płeć. Zobacz list do Galatów 3, 28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Używa słowa synowie, a nie dzieci, gdyż ma na myśli rodzinne dziedzictwo, które przekazywano męskim potomkom, a ponadto wyrażenie synowie Boży było szczególnym określeniem Izraelitów w czasach starotestamentowych. W Chrystusie byli poganie mają obecnie tę samą szczególną więź z Bogiem, jaką mieli niegdyś tylko Izraelici. Co sprawia, że chrzest jest tak ważnym obrzędem. Zobacz list do Galatów 3, 27-28. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. List do Rzymian 6, 1-11. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim krzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pierwszy list Piotra 3:21. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Użycie przez Pawła słowa bo w list do Galatów 3:27 wskazuje po raz kolejny na logiczny rozwój jego rozumowania. Apostoł postrzega chrzest jako wyraz radykalnej decyzji człowieka, by przyłączyć się do Chrystusa. W 6 rozdziale listu do Rzymian opisuje symbolikę chrztu jako zjednoczenia z Jezusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W liście do Galatów stosuje inną metaforę, przedstawia chrzest jako przeobleczenie się w Chrystusa. Słownictwo użyte przez Pawła przywodzi na myśl wspaniałe fragmenty Starego Testamentu, w których jest mowa o przyodzianiu w sprawiedliwość i zbawienie. Paweł postrzega chrzest jako chwilę, gdy Chrystus, jak szata, spowija wierzącego. Choć Paweł nie stosuje tego słowa, to jednak opisuje przeniesienie sprawiedliwości na wierzących. Nasza więź z Chrystusem symbolizowana przez chrzest oznacza, że to, co dotyczy Chrystusa, dotyczy także nas. Ponieważ Chrystus jest potomkiem Abrahama, wierzący jako współdziedzice Chrystusa są także dziedzicami wszystkich obietnic przymierza danych Abrahamowi i jego potomkom. Pomyśl o tym, że to, co jest prawdą o Chrystusie, jest prawdą także o nas. Jak ta zdumiewająca prawda powinna wpływać na wszystkie dziedziny naszego życia? Poniedziałek, 14 sierpnia. W niewoli żywiołów. Porównując nasz status wobec Boga do statusu synów i dziedziców, Paweł rozwija tę metaforę, uwzględniając temat dziedzictwa w list do Galatów 4:1-3. Terminologia używana przez Pawła przywołuje sytuację, w której właściciel dużego majątku umarł, pozostawiając dziedzictwo najstarszemu synowi. Jednak syn jest jeszcze nieletni. Jak to często bywa i w przypadku współczesnych testamentów, ojciec w testamencie wyszczególnia, iż jego syn ma pozostawać pod nadzorem opiekunów i zarządców aż do osiągnięcia dojrzałości. Choć tytularnie jest już panem dziedzictwa swojego ojca, to jednak jako nieletni w praktyce jest zależny jak niewolnik. Analogia użyta przez Pawła jest podobna do analogii wychowawcy w list do Galatów 3:24, ale w tym przypadku władza opiekunów i rządców jest znacznie większa i ważniejsza. Są oni odpowiedzialni nie tylko za wychowanie syna swego pana, ale także zarządzają wszystkimi sprawami finansowymi i administracyjnymi, póki syn nie stanie się na tyle dojrzały, by podjąć samodzielnie te obowiązki. Przeczytaj go 4:1-3. Co Paweł mówi w tych wersetach i jak powinno nam to pomóc zrozumieć, jaka powinna być rola prawa w naszym życiu teraz, gdy jesteśmy w Chrystusie. List do Galatów 4:1-3. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Trwa dyskusja o tym, co dokładnie oznacza słowo żywioły. Zobacz list do Galatów 4:3-9. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Występujące w tym miejscu greckie słowo stoicheia dosłownie znaczy pierwiastki. Niektórzy widzą tu wskazanie podstawowych pierwiastków, z których składa się wszechświat. Zobacz, Drugi list Piotra 3:10-12. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Albo demonicznych mocy panujących w tym złym wieku, zobacz list do Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Albo też pierwszych zasad życia religijnego, niejako ABC religii, zobacz list do Hebrajczyków 5:12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej, staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Podkreślenie przez Pawła statusu ludzkości jako nieletnich przed przyjściem Chrystusa sugeruje, że apostoł nawiązuje tu do pierwszych zasad życia religijnego. Jeśli tak, to Paweł mówi, że okres starotestamentowy, z jego prawami i systemem ofiarnym, był jedynie wstępem do Ewangelii określającym podstawy zbawienia. Zatem jakkolwiek istotne i pouczające były ceremonialne przepisy dla Izraelitów, były one jedynie cieniem tego, co miało nastąpić. Nigdy nie miały one zająć miejsca przeznaczonego dla Chrystusa. Kierowanie się w życiu tymi przepisami zamiast Chrystusem byłoby jak cofanie się w czasie. Dla Galatów powrót do tych elementarnych podstaw po tym, jak przyszli do Chrystusa, byłoby jak udawanie przez dorosłego syna z analogii Pawła, iż znowu jest nieletnim. Choć dziecięca wiara może mieć pozytywne aspekty, zobacz Ewangelia Mateusza 18:3. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To jednak nie neguje konieczności dążenia do duchowej dojrzałości. A może jest właśnie tak, że im bardziej wzrastamy duchowo, tym bardziej dziecięca jest nasza wiara? Jak bardzo dziecięca, niewinna i ufna jest twoja wiara? Wtorek, 15 sierpnia. Zesłał Bóg Syna swego. List do Galatów 4:4. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Biblia tysiąclecia. Wybór słowa pełnia dokonany przez Pawła wskazuje aktywną rolę Boga w spełnianiu Jego zamiarów w dziejach ludzkości. Jezus przyszedł nie w jakimś przypadkowym czasie, ale dokładnie w czasie wskazanym przez Boga. Z historycznej perspektywy okres ten jest znany jako Pax Romana, pokój rzymski. Były to 2 stulecia względnej stabilności i pokoju w cesarstwie rzymskim. Podbicie przez Rzym państw basenu Morza Śródziemnego przyniosło pokój, wspólny język, sprzyjające warunki do odbywania podróży oraz względne ujednolicenie kulturowe umożliwiające szybkie głoszenie Ewangelii. Z biblijnej perspektywy był to czas, w którym Bóg przygotował świat na przyjście obiecanego Mesjasza. Zobacz Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na 1 tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Dlaczego Chrystus musiał przyjąć nasze człowieczeństwo, aby mógł nas odkupić? Zobacz Ewangelia Jana 1:14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. List do Galatów 4:4-5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. List do Rzymian 8:3-4. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Filipian 2:5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. List do Hebrajczyków 2:14-18. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. List do Hebrajczyków 4:14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. List do Galatów 4:4-5 zawiera jedno z najbardziej zwięzłych podsumowań Ewangelii w całym Piśmie Świętym. Wkroczenie Jezusa w dzieje ludzkości nie było przypadkiem. Zesłał Bóg Syna swego. Innymi słowy, Bóg podjął inicjatywę, by nas zbawić. W słowach tych zawarta jest także fundamentalna chrześcijańska prawda o wiecznym bóstwie Chrystusa. Zobacz Ewangelia Jana 1:1-3 i 18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. List do Filipian 2:5-9. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. List do Kolosan 1:15-17. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Bóg nie posłał jakiegoś niebiańskiego posłańca. To On sam przyszedł do nas, bo tylko Bóg mógł nas zbawić. Choć Jezus jest istniejącym od wieczności Synem Bożym, to jednak jako człowiek został zrodzony z niewiasty. Choć wyrażenie to sugeruje dziewicze poczęcie Jezusa, to jednak jego głównym celem jest podkreślenie autentyczności jego człowieczeństwa. Wyrażenie zrodzony pod prawem wskazuje nie tylko na żydowskie dziedzictwo Jezusa, ale także dotyczy faktu, iż on poniósł nasze potępienie i urodził się, by umrzeć za nasze grzechy. Było konieczne, by Chrystus przyjął nasze człowieczeństwo, gdyż nie byliśmy w stanie sami się zbawić. Łącząc swoją boską naturę z naszą upadłą ludzką naturą, Chrystus miał prawo stać się naszym zastępcą, Zbawicielem i najwyższym kapłanem. Jezus przyszedł jako drugi Adam, by odzyskać wszystko to, co pierwszy Adam utracił wskutek nieposłuszeństwa. Zobacz list do Rzymian 5, 12-21. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, bo wszyscy zgrzeszyli, albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, alby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez swoje posłuszeństwo doskonale wypełnił wymagania prawa, tak oto rekompensując tragiczny upadek Adama. Przez swoją śmierć na krzyżu wypełnił sprawiedliwość prawa wymagającego śmierci grzesznika, zyskując w ten sposób prawo do odkupienia wszystkich, którzy przychodzą do Niego w prawdziwej wierze i poddaniu. Środa, 16 sierpnia. Przywileje adopcji. Zobacz list do Galatów 4, 5-7. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego, Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. W list do Galatów 4, 5-7 Paweł rozwija ten temat, podkreślając, że Chrystus obecnie wykupił tych, którzy podlegali prawu. List do Galatów 4, 5 Biblia tysiąclecia. Słowo wykupić odnosiło się do ceny zapłaconej po to, by kupić wolność zakładnika czy niewolnika. Jak wskazuje ten kontekst, odkupienie jest związane z negatywnym środowiskiem, człowiek potrzebuje uwolnienia. Od czego musimy być uwolnieni? Nowy Testament wskazuje m.in. cztery rzeczy. 1. Uwolnienie od diabła i jego sideł. Zobacz list do Hebrajczyków 2, 14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. 2. Uwolnienie od śmierci. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15, 56-57. A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 3. Uwolnienie od mocy grzechu zniewalającej nas z samej natury. Zobacz list do Rzymian 6, 22. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Oraz, 4. Uwolnienie od potępienia ze strony prawa. Zobacz list do Rzymian 3, 19-24. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Galatów 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, jaki pozytywny cel zrealizował Chrystus dla nas przez odkupienie, które mamy w Nim. Zobacz list do Galatów 4:5-7. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego, Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. List do Efezjan 1:5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. List do Rzymian 8:15-16 i 23. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. List do Rzymian 9:4-5. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Często mówimy o tym, czego Chrystus dokonał dla nas, jako o zbawieniu. Choć słowo to jest trafne, to jednak nie jest tak żywe i pełne treści jak słowo usynowienie, greckie chyiothesia, użyte w szczególny sposób przez Pawła. Choć Paweł jako jedyny autor ksiąg nowotestamentowych używa tego słowa, usynowienie, adopcja, było dobrze znaną prawną procedurą w świecie grecko-dorzymskim. Kilku rzymskich cesarzy za życia Pawła posłużyło się usynowieniem jako sposobem dokonania wyboru sukcesorów, gdyż nie mieli prawowitych dziedziców. Adopcja gwarantowała szereg przywilejów. 1. Adoptowany syn stawał się prawdziwym synem adoptującego. 2. Adoptujący zobowiązywał się właściwie wychować adoptowanego oraz zadbać o jego utrzymanie. 3. Adoptujący nie mógł porzucić adoptowanego syna. 4. Adoptowane dziecko nie mogło się stać niewolnikiem. 5. Naturalni rodzice adoptowanego dziecka nie mogli go odzyskać. 6. Adopcja ustanawiała prawo dziedziczenia. Jeśli takie prawa były gwarantowane na ziemskim poziomie, wyobraźmy sobie, o ileż większe są przywileje, jakie otrzymaliśmy jako adoptowane dzieci Boga. Przeczytaj list do Galatów 4:6, mając świadomość, że hebrajskie słowo Abba było zdrobnieniem używanym przez dzieci zwracające się do ojca, takim jak nasze słowo tata czy tatuś. List do Galatów 4:6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego, Abba, Ojcze. Jezus posłużył się tym słowem podczas modlitwy, zobacz Ewangelia Marka 14:36. I mówił, Abba, Ojcze. Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co ty. A jako dzieci Boga mamy przywilej zwracania się do Niego tym słowem. Czy czujesz taką bliskość z Bogiem? Jeśli nie, na czym polega twój problem? Co możesz zmienić, aby doprowadzić do takiej bliskości? Czwartek, 17 sierpnia. Po co wracać do niewoli? Przeczytaj list do Galatów 4:8-20. Podsumuj to, co Paweł napisał w powyższych wersetach. Na ile poważnie potraktował fałszywe nauki szerzone wśród Galatów? List do Galatów 4:8-20. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są, teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecne dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, a chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce. Paweł nie opisuje szczegółowo religijnych praktyk Galatów, ale wyraźnie ma na myśli fałszywy system kultowy prowadzący do duchowego zniewolenia. Uważał on te praktyki za tak niebezpieczne i niszczące, iż nie wahał się napisać list pełen emocji, ostrzegając Galatów, iż to, co czynią, jest jednoznaczne z porzuceniem synostwa na rzecz niewoli. Choć Paweł nie wdawał się w szczegóły, co w postępowaniu Galatów postrzegał jako zdrożne, zobacz list do Galatów 4:9-11. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Wielu interpretuje nawiązanie Pawła do dni i miesięcy, i pór roku, i lat jako sprzeciw nie tylko wobec zachowywania przepisów ceremonialnych, ale także świętowania soboty. Jednak taka interpretacja wykracza poza istniejące dowody. Po pierwsze, gdyby Paweł naprawdę miał na myśli sobotę i inne określone żydowskie praktyki, jasne jest, że łatwo mógłby je wymienić z nazwy. Po drugie, Paweł wyraźniej mówi, że to, co czynią Galatowie, prowadzi ich od wolności w Chrystusie do niewoli. Gdyby świętowanie szabatu, siódmego dnia tygodnia, prowadziło człowieka do niewoli, znaczyłoby to, że sam Stwórca wpędził się w niewolę, gdy świętował jeden szabat. Czy Jezus nie tylko świętowałby sobotę, ale także uczyłby innych to czynić, gdyby jej świętowanie w jakikolwiek sposób pozbawiało ludzi wolności, którą mają w Nim? Zobacz Ewangelia Marka 2:27-28. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Ewangelia Łukasza 13:10-17. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce, i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni. Kiedy należy pracować, w te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy. Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Czy w środowisku adwentystów dnia siódmego dostrzegasz jakieś praktyki, które odbierają ludziom wolność, jaką mają w Chrystusie? A może problemem nie są same praktyki, ale nasza postawa wobec nich? Jak niewłaściwa postawa może prowadzić nas do takiej niewoli, przed jaką Paweł tak usilnie ostrzegał Galatów? Piątek, 18 sierpnia. Do dalszego studium. Podczas niebiańskiej narady zapadła decyzja, iż ludzie, choć stali się przestępcami, nie zginą w swym nieposłuszeństwie, ale przez wiarę w Chrystusa jako ich zastępcę i poręczyciela mogą się stać wybranymi Bożymi, przeznaczonymi do adopcji jako dzieci, przez Jezusa Chrystusa zgodnie z wolą Boga. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni, gdyż zadbał o to, ofiarując swego jednorodzonego Syna, który zapłaci okup za człowieka. Ci, którzy zginą dlatego, że odrzucili możliwość przyjęcia ich jako dzieci Boże przez Jezusa Chrystusa. Pycha człowieka powstrzymuje go od przyjęcia zbawienia. Jednak ludzkie zasługi nie dadzą człowiekowi wstępu przed oblicze Boga. Tym, co może sprawić, że człowiek zostanie zaakceptowany przez Boga, jest udzielona łaska Chrystusa przez wiarę w Niego. Nie wolno nam pokładać ufności w naszych uczynkach czy pozytywnych emocjach rzekomo mających świadczyć, że jesteśmy wybrani przez Boga. Jedynym prawdziwym wybraniem jest wybranie w Chrystusie. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, co to znaczy, a co nie znaczy być jak dzieci w naszej więzi z Bogiem. Jakie dziecięce cechy mamy naśladować w naszej wierze i więzi z Bogiem? W jaki sposób to porównanie do dzieci bywa nadużywane? Omów te kwestie. 2. Co sprawia, że ludzie z lękiem odnoszą się do pojęcia łaski i zbawienia przez wiarę? Dlaczego wielu ludzi usiłuje raczej osiągnąć zbawienie przez uczynki, ignorując fakt, iż jest to niemożliwe? 3. Omówcie ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji. W jaki sposób my, adwentyści dnia siódmego, możemy dostać się do niewoli, z której teoretycznie powinniśmy być wyzwoleni? Jak może się to nam przydarzyć? Jak możemy się zorientować, że to się stało i jak możemy się uratować? Podsumowanie. W Chrystusie zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny jako synowie i córki Boga. Jako dzieci Boże mamy dostęp do wszystkich praw i przywilejów, które obejmują te rodzinne więzi. Związek z Bogiem jedynie na zasadzie nakazów i przepisów byłby niemądry. Taka postawa przypominałaby syna, który odrzuca swój status i dziedzictwo, by stać się niewolnikiem,